Bardzo, ale to bardzo zaczepny, kolejny bardzo zaczepny fragment Ewangelii. Nawet ostatnio gdzieś, mój Boże, w zaciszu, w plebanii rozmawiałem z młodym człowiekiem, zresztą ludzie wszyscy są bardzo mądrzy, tylko niektórzy przemądrzali. No i trąciliśmy taki temat, bardzo kiedyś szumny, głośny. Przyznam się, że mój Boże, wyjątkowo apetyczny, sam bym tak chciał, żeby to tylko i wyłącznie mogło być możliwe oczywiście. Nie jest to dogma, broń Boże, nie jest to prawda wiary, broń Boże. No, kiedy myślę o herezji, to mi się zapala żółte światełko, zanim to co powiem, dlatego mówię, jest to dosyć taki, no, niebezpieczne stwierdzenie, bardzo niebezpieczne. No właśnie, żeby nie powiedzieć, że antyewangeliczne, że niebo jest, przepraszam, że piekło jest puste. Byli tego typu odważni teolodzy, którzy, no, bazując na różnego rodzaju, bądź nade wszystko prywatne objawienia, gdzieś dochodzili do tego typu, no, najbezpieczniej będzie powiedzieć, hipotezy. Bo tak długo, jak tam się nie trafi, to się nie wie. Ojciec, nie mój, no mój również, ojciec Pio, zwykł mawiać, jeżeli ktoś przychodzi z rozterką: Ojcze, ja nie wierzę, że piekło jest. No i trafisz tam, to przekonasz się, że istnieje. Ale są tacy, którzy twierdzą, że piekło jest puste. Puste. Co to znaczy? Że Boże, intensywność łaski, zbawienia, odkupienia jest tak ogromna. Tak ogromna jest, no, już wszechmoc miłości Boga, że najgorsze to zgniłą śliwkę jest w stanie wyciągnąć, odkupić. Tylko pytanie jest jedno bardzo istotne. Czy to się dzieje wbrew woli człowieka? Czy Bóg na siłę, zobaczcie, jak jesteś przewrotny w momencie, kiedy trzeba, no właśnie, namawiać ludzi do tego, aby, no, zaczęli żyć według myśli Bożej, że nie można przymuszać sobie. W drugą stronę jak najbardziej działa przewrotność człowieka, że Boga można przymuszać do miłości. Że Boga można spróbować, no właśnie, to takie bardzo nowoczesne słowo, że Boga można ośmielić się, przymusić do tego, żeby był tolerancyjny. Wyrozumiałe, bo możliwe grzech. Chociaż wiemy, że najmniejszy grzech, cytat z objawienia w tym momencie, budzi od razu głowę. Obrzydzenie od razu. Bóg odwraca się na niego grzech. No i na dzisiejsze wspomnienie świętego Jana Pawła II, z którym, tak jak wspomniałem, stajemy, no, u boku Najświętszej Marii Panny Królowej Polski po to, żeby Bogu Wszechmogącemu dziękować za jej matczyną i władczą obecność w naszym życiu, w życiu naszej ojczyzny, i prosić o jeszcze więcej aktywności. Przecież jego myśl, jego, no, takim kompasem życiowym były te dwa słowa. Totus, Mario, Totus, one są wyjęte z traktatu o prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika Grignion de Montfort, który kończy dokładnie te swoje, tak, no, zawierzenie, oddanie w niewolę Najświętszej Marii Panny tymi słowami, że cały, no, cała pobożność Maryja mieści się, no, właśnie w tych dwóch słowach. Cały Twój, wszystko co moje do Ciebie należy, jest do Ciebie, do Twojej dyspozycji. to byłby traktat o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Marii Pannie, a nie do Najświętszej Marii Panny, dlatego że w tym traktacie nade wszystko przyglądamy się jej pobożności, czyli jej odniesieniu do jedynego Boga. I ona w pewnym momencie właśnie wypowiada te słowa, to słowo Amen, Fiat, czyli to Chrystus, jestem absolutnie do Twojej dyspozycji. Czyń ze mną, co chcesz, jak chcesz i kiedy chcesz. I w momencie, kiedy zbliżamy się do Najświętszej Marii Panny, to chcemy naśladować jej pobożność, jej sposób bycia, odnoszenia się do Boga. Jan Paweł II, no, głęboko, mocno zapatrzony właśnie w tę pobożność Najświętszej Marii Panny. To nie była, tak, to nie był kult Najświętszej Marii Panny, chociaż również po części, ale wszystko to był kult jedynego Boga w Trójcy Świętej, jedynego razem z Najświętszą Marią Panną i tak jak Najświętsza Maria Panna miłuje i czci Boga. A więc całe jego życie, całe papieskie biskupie apostolskie posługiwanie zmieściło się dokładnie w tych dwóch słowach. To był słów, wielokrotnie powtarzał i na Jasnej Górze, i w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego Najświętszej Marii Panny na progu wieczności również powtórzył te same słowa w swoim testamencie, również te słowa były. To był słów, cały Twój Matki, cały Twój jest do dyspozycji, do usług. I w momencie, kiedy, no właśnie, zerkamy na niebo i na słowa objawienia, mówię, tak jak powiedziałem, bardzo, ale to bardzo wymagające dzisiaj, dlatego że mówiące o gwałtowności ludzkiego życia, słyszeliśmy przed chwilą opowieść o nieszczęśliwych wypadkach. Czyż myślicie, że ci, którzy zginęli w Galilei, byli większymi grzesznikami, aniżeli wy, skoro to wy się upieli, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Nie wiem czemu, ale z tyłu głowy dochodzi mi słowo nie zginiecie, ale zgnijecie. Wszyscy podobnie zgnijecie. I mój Boże, widzimy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukasza rzeczywiście olbrzymią aktywność Boga, zabieganie, zatroskanie o człowieka. W tej przypowieści Pan Jezus odsłania tak odrobinę wewnętrzny dialog Boga w sobie. Ojciec, Syn i Duch Święty, tworząc nierozerwalną, nierozdzielną jedność, rozmawiają ze sobą, dialogują ze sobą. Boża sprawiedliwość rozmawia z Bożym miłosierdziem. Warto, abyśmy na to zwrócili uwagę. Boża sprawiedliwość rozmawia z Bożym miłosierdziem, a Boże miłosierdzie rozmawia z Bożą sprawiedliwością. Bóg dialoguje ze sobą. Myśli, zastanawia się, planuje, podejmuje decyzje. Dzisiaj widzimy, no właśnie, przez wypowiedź ogrodnika obraz Jezusa Chrystusa. Obraz miłosierdzia Bożego de facto, bo Jezus Chrystus, to miłosierdzie Boga. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto mu uwierzy, to w niego wierzy, nie zginął. Panie, jeszcze na ten rok nie pozostał. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc. Może wyda owoc wewnętrzny dialog Boga. A jeśli nie, w przyszłości możesz wyciąć.
aktywności wobec siebie. Jeśli człowiek mówi nie miłosierdziu Bożemu, które zostało mu okazane w osobie Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Jeśli człowiek mówi nie Chrystusowi, który wzywa nas do nawrócenia, czyli do porzucenia swojego, często podmatwanego, fałszywego sposobu myślenia, a przyjęcia tego, co mówi Bóg. Dzisiaj modlą się w wiarze, nawet wiarze. Mój Boże, 38 lat temu te słowa, przepraszam, 44 lat te słowa zostały wypowiedziane. Tak, tak. 78, 22 to jest 44. W czasie inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Przeczytałem kazanie, które głosił wówczas, że 22 października właśnie, kiedy rozpoczęto posługiwanie nam. Pamiętamy te słowa, kiedy no, one były takie no, przez gazety powtórzone wielokrotnie, więc tam uczyniliśmy na pamięć. Nie lękajcie się, nie lękajcie się odchodzić w nich Chrystusowi. A wiesz, co chwilę to powtarza. Ale w tym kazaniu jest jeszcze jedno niesamowicie ważne zdanie, które zawiera taką bardzo istotną myśl, którą nie można niestety wyprzeć ze swojego stylu bycia, życia. Papież tam mówi, żeby nie lękać się przyjąć Chrystusa i Jego władzę nad sobą. Bardzo ważna rzecz. Bo można kogoś przyjąć, żeby go zlekceważyć. Można kogoś nawet gościć w swoim domu, po to, żeby pokazać mu swoją obojętność. Można kogoś zaprosić do domu, po to, żeby go zabrać. Tak w kontekście chociażby tego rodzynka już pasterskiego na dzień dzisiejszy, można przyjąć Pana Jezusa pierwszej komunii świętej, no po to, żeby zrezygnować dla niego za kilka miesięcy. Przestać go słuchać, uczyć się jego Ewangelii. To bardzo rozpowszechniona praktyka rzymskokatolickich rodziców w Warszawie. Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i Jego władzę.